Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym Forum SGH, programie realizowanym wspólnie przez SGH i Forum Ekonomiczne. Dzisiaj mija rok równo od pierwszego potwierdzonego przypadku zarażenia COVID-em w Polsce. Ten rok to był czas bardzo wielu zmian w każdym obszarze naszego życia, w biznesie. Franczyza też na pewno jest tym obszarem, który mocno poczuł skutki. Częściowo pewnie pozytywne, częściowo negatywne, więc na ten temat będziemy rozmawiać. Witam serdecznie pana Adama Manikowskiego, wiceprezesa zarządu Żabka Polska.
Witam serdecznie.
Dzień dobry panie prezesie. Oraz panią dr Martę Ziółkowską z Instytutu Zarządzania SGH, która specjalizuje się w tym obszarze.
Dzień dobry.
Szanowni państwo, chciałem zapytać na początku, jak pandemia wpłynęła na rynek franczyzy w Polsce? Tak ogólne pytanie, ale panie prezesie z perspektywy państwa doświadczeń. Prosimy.
Tak, no, pytanie jest rzeczywiście ogólne i bardzo, bardzo szerokie, bo ten rok był rokiem wyjątkowym i wyjątkowo dużych zmian, tak? Bo jeszcze rok temu nikt nie był w stanie przewidzieć tego, co się w tym roku wydarzy. I niewątpliwie ten rok, jak spojrzymy na to, co się wydarzyło, to może nie wykreował nowych zupełnie trendów, ale wiele trendów przyspieszył, które oczywiście miały wpływ na biznes handlowy i ten franczyzowy i zorganizowany niefranczyzowy. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich głównych trendów, które niewątpliwie dosyć mocno wpływają na ten sposób prowadzenia franczyzy. Między innymi głównie przyspieszenie całej digitalizacji. Tak? To widzimy i to bezzaprzeczalnie cały trend e-commerce'owy, który mocno przyspieszył i można powiedzieć, że jesteśmy na poziomie, na którym myśleliśmy, że będziemy dopiero za kilka lat, spowodował, że wiele firm handlowych to, co planowało zrobić w dłuższym okresie czasu, jeśli chodzi o cały e-commerce, musiało bardzo mocno przyspieszyć. To też pokazało, że firmy, które nie są elastyczne, które nie są w stanie zmienić swoich procesów i priorytetów, no powoli tracą udziały rynkowe związane z tym trendem. Ja dla przykładu tylko powiem, że byliśmy w stanie jako Żabka dzięki analizie i zmianie priorytetów i nastawieniu się na jeszcze szybszy rozwój całej digitalizacji, no dosłownie w ciągu kilku miesięcy wprowadzić usługę Click and Collect do naszych 7000 sklepów i rozwijać usługę dostarczania zakupów do domu, co jest dużą zmianą, czyli to, co planowaliśmy za kilka lat, praktycznie wdrożyliśmy już teraz. Jest jeszcze drugi trend, bardzo ważny, i ten trend wzmocniła pandemia, mianowicie, że klienci bardzo zwracają uwagę na to, jaka firma jest odpowiedzialna społecznie. Aspekt odpowiedzialności społecznej, czy to sieci franczyzowej, czy niefranczyzowej, jest ogromnie ważny. I fakt, że jako Żabka od wielu lat inwestujemy w rozwiązania, które powodują, że jesteśmy lokalni poprzez właśnie naszych franczyzobiorców, spowodował, że ten model biznesowy, czyli franczyza z jednej strony, wsparcie know-how lokalnych przedsiębiorców, powoduje, że nasi franczyzobiorcy są odbierani jako część lokalnej społeczności, a my jako duży brand, jako duża Żabka, jesteśmy w stanie angażować się w ważne dla społeczności inicjatywy, typu pomoc szpitalom podczas COVID-u, zakup rezonansów magnetycznych, tak? Wsparliśmy szpitale kwotą ponad 4,5 miliona złotych, także tutaj byliśmy w stanie być częścią tego, co jest dla klientów ważne. Jeszcze dodam ostatni aspekt, który COVID wzmocnił i pokazał, a mianowicie, szczególnie to jest ważne dla franczyzy, że z punktu widzenia prowadzenia biznesu dla przedsiębiorcy, w takim momencie, w jakim jesteśmy, ogromnie ważne było wsparcie dużej sieci, dużej marki, która była w stanie dostosować się do bieżących wyzwań. Czyli jako Żabka byliśmy w stanie wesprzeć naszych franczyzobiorców, niezależnych przedsiębiorców, między innymi materiałami związanymi z dezynfekcją, plexi, maseczkami, coś, czego jako niezależni przedsiębiorcy ciężko było im osiągnąć. Także ten element wsparcia, szczególnie w pierwszej fazie COVID-u, był ogromnie ważny. Ostatni element to jest oczywiście, co też udaje nam się sukcesem robić, dawać efektywny wzrost naszym przedsiębiorcom. Czyli dostosowaliśmy się do rynku i jesteśmy w stanie na tym rynku, zmienionym rynku, efektywnie dalej się rozwijać. Także jak weźmiemy te wszystkie aspekty, to z jednej strony mamy przyspieszone pewne trendy, które normalnie odbyłyby się później w czasie, a z drugiej strony mamy jako sieć franczyzowa te elementy, które wspierają lokalnych przedsiębiorców w ich rozwoju biznesu.
No dobrze, to dziękuję za to zarysowanie tych pierwszych reakcji na COVID. Pani doktor, czy możemy mówić o pewnych wpływach bardziej ogólnie, jeżeli chodzi o pandemię na rynek franczyzy w Polsce?
Tak, oczywiście. Pandemia pięknie pokazała całą istotę franczyzy. Przede wszystkim właśnie to, że franczyzobiorcy, będąc w sieci, mogą liczyć na pomoc franczyzodawców i tutaj te renomowane sieci mocno się sprawdziły, więc to naprawdę świetnie, świetnie franczyza tutaj odegrała dużą rolę. I właśnie to wsparcie było takie, że ryzyko ponoszone przez franczyzobiorców było troszeczkę ograniczone. I to też jest związane z istotą franczyzy, czyli ta pandemia oczywiście z jednej strony zmieniła i była wyzwaniem dla systemów franczyzowych, ale z drugiej strony właśnie pokazała, że te relacje pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcami są bardzo ważne. Kiedy one są silne, to jest lepiej.
Powiedziała pani doktor, że w dobrych sieciach. Czy były też przypadki, że jednak pandemia zweryfikowała pewne modele franczyzowe w taki sposób brutalny, rynkowy?
Weryfikuje te relacje. Widać od razu franczyzobiorcy czują, kiedy nie mają wsparcia i kiedy tego wsparcia po prostu brakuje i weryfikuje i będziemy pewnie obserwować duże zmiany w tym zakresie w kolejnych latach.
Ja tylko może dodam, bo pani doktor zwróciła uwagę na wsparcie. Rzeczywiście wsparcie dla franczyzobiorców okazało się tutaj kluczowe i umiejętność odpowiedniego dywersyfikowania też tego wsparcia też była bardzo ważna. Tak? My byliśmy w stanie jako duża sieć wesprzeć finansowo franczyzobiorców, tych, którzy byli najbardziej dotknięci przez COVID, czyli podam dla przykładu lokalizacje trafikowe na rynkach miast, gdzie nagle nie było w ogóle klientów. Także dzięki temu wsparciu nasi franczyzobiorcy byli w stanie przeczekać, tak, nazwijmy to do lepszych czasów, albo daliśmy im ten bufor czasowy, za pomocą którego dostosowali swoje koszty stałe do zmienionych warunków funkcjonowania. I też no, nie możemy tutaj ukrywać, że to, co było deficytem i na wagę złota, czyli w samym początku pandemii wszystkie środki dezynfekcyjne, tak? No przecież wiemy, że nie można było kupić maseczek, nie można było kupić płynów do dezynfekcji, plexi nie było na rynku, to dzięki temu, że mamy siłę skali jako Żabka, byliśmy w stanie naszym franczyzobiorcom dostarczyć dużo szybciej niż duża część z naszych konkurentów.
Sami produkowaliście te pleksy? Tak wiele firm robiło na samym początku.
Sprawdzę pan tajemnicę. Kupiliśmy je, ale dzięki dobrym kontaktom i dobrej współpracy z naszymi partnerami handlowymi zrobiliśmy to przed częścią naszych konkurentów. Także tutaj naprawdę nasze zespoły zakupowe stanęły na wysokości zadania, a to też spowodowało to wsparcie dla franczyzobiorców. Jeszcze lepszą satysfakcję ze współpracy z Żabką i też tutaj podzielę się wynikami. Osiągnęliśmy w zeszłym roku, w roku kiedy się COVID zaczął, najwyższe wzrosty satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z Żabką, co pokazało, że ten kierunek przyjęty, jeśli chodzi o wsparcie, o którym pani doktor wspominała, no to jest ten kierunek, czego przedsiębiorcy oczekiwali.
A czy widzą też państwo teraz zainteresowanie nowymi biorcami licencji, jakieś zmasowane? Bo bardzo wielu przedsiębiorców poszukuje jakichś form usiadła swojego kapitału. Nawet osoby, które do tej pory nie wiązały swoich szans tak mocno z biznesem, być może będą poszukiwały pewnych szans właśnie w takich modelach. I czy pan prezes potwierdza takie zainteresowanie? Czy widzicie taki trend u siebie?
No pozostaje mi powiedzieć tak, bo fakty też mówią same za siebie. My w zeszłym roku otworzyliśmy 1000 sklepów. Tak, to znaczy, że musieliśmy nawiązać współpracę z 1000 franczyzobiorców. Także to jest ewenement nawet w skali Europy. Także to zainteresowanie widać i je widać jakby dwutorowo. Z jednej strony, ponieważ jak wiemy, są pewne sektory gospodarki bardziej dotknięte przez COVID i są przedsiębiorcy szukający nowych możliwości prowadzenia biznesu, ale z drugiej strony coraz ważniejsze staje się taki kwestia partnera biznesowego, który daje stabilność i gwarancję rozwoju. I tu muszę powiedzieć, że te dwa aspekty, które jak też robimy badania, są ważne dla przyszłych przedsiębiorców, stabilność i gwarancja rozwoju, no to Żabka spełnia, tak? No my bardzo mocno inwestujemy w rozwój nie tylko nowych technologii, ale w rozwój tego, co daje nam konkurencyjność, a mianowicie asortymentu. Także do nas przystępujący do współpracy franczyzobiorca, on też widząc perspektywy rozwoju i konkurencyjność jaką utworzymy, poprzez na przykład unikalny asortyment, czy możliwość segmentacji asortymentu dostosowaną do danej lokalizacji, czy rozwiązania technologiczne pozwalające mu w bardzo łatwy sposób prowadzić biznes, no powodują, że stajemy się takim naturalnym wyborem, jeśli chodzi o przedsiębiorczość. Także to jest, z jednej strony widać to zainteresowanie, ale musi być też spełniony warunek stabilnego rozwoju, no i stabilności, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu.
Ten 1000 nowych licencji, to jest tak, że to jeszcze przed COVID-em się zaczęło, czy COVID przyspieszył ten ruch, że to akurat po marcu taki napływ osób, które poszukiwały ujścia sensownych inwestycji dla swojego kapitału?
Znaczy my oczywiście tak, COVID spowodował, może nie, że bo jak patrzył Państwo na bezrobocie, to nie jest tak, że teraz mamy nie wiadomo jakie bezrobocie, tak, jest to też wynikiem odpowiednich tarcz finansowych i zapisów z tym związanym, ale my też dużą uwagę od kilku lat przyłożyliśmy do tego, żeby maksymalnie poprawić naszą ofertę franczyzową, czyli podam Państwu przykład, który jest teraz, a którego nie było jakiś czas temu przed COVID-em, między innymi gwarantujemy przychód minimalny, który ma franczyzobiorca, wchodząc do współpracy z nami, tak? Czyli tutaj mamy gwarancję dla przyszłego przedsiębiorcy, że jest pewien poziom przychodu, poniżej którego nie zejdzie, tak? Czyli że jeśli pomylimy się co do lokalizacji, to tutaj jest zabezpieczone. A podam tylko, że jak porównamy dane, to mniej niż 10% sklepów Żabka nowych w ciągu roku nie osiąga zakładanego poziomu przychodów, gdzie jak spojrzymy na dane małych i średnich przedsiębiorstw, to w ciągu roku 30% bankrutuje. Tak? Także tutaj ten element jest kluczowy. No i mocno też wsparliśmy całą ofertę franczyzową w takim kontekście, że przyszły kandydat jest w stanie na specjalnych modelach i w wirtualny sposób nawet zobaczyć, jak sklep będzie wyglądał, jakie będzie generował obroty, jaka będzie dochodowość z danego biznesu. Także jesteśmy w stanie spowodować, że przyszły kandydat do prowadzenia franczyzy no jest w stanie podjąć naprawdę w świadomy sposób decyzję.
Pani doktor, jaki jest potencjał rozwoju rynku franczyzy w Polsce? W kontekście też tych wypowiedzi pana prezesa.
Cały czas spore, bo wbrew temu, że franczyza rozwija się z roku na rok, to nadal potencjał jest spory, właśnie dlatego, że mamy na rynku polskim coraz bardziej wiarygodnych franczyzodawców i franczyza wtedy staje się bardziej, że tak powiem, bezpiecznym sposobem prowadzenia działalności, więc cały czas...
Mamy też takich, którzy nie dochowali pewnych standardów i jest pewne odium na tym modelu rozwoju.
Oczywiście są takie przypadki, ale to ewoluuje w dobrym kierunku. To znaczy teraz, że tak powiem, ale też konkurencja, pandemia, również też zainteresowanie biorców spowodowało i taka świadomość biorców, bo coraz większa jest świadomość tych potencjalnych partnerów, wymusza na rynku i na franczyzodawcach przygotowanie rzetelnych ofert franczyzowych, takich pełnych pakietów, dużego wsparcia, nie tylko licencji logo, ale również wszystkiego tego, co kryje się za tym logo i całej takiej pełnej, sprawdzonej koncepcji prowadzenia biznesu.
Czy jakieś szacunki liczbowe pani doktor by się pokusiła? Jakaś albo dynamika wzrostu, albo cokolwiek, co by nam naświetliło i w krótszym i dłuższym horyzoncie czasowym?
Ta dynamika troszeczkę teraz spadła, ale takie myślę, że mamy tutaj od 5 do 10% na pewno, jeśli chodzi o liczbę jednostek franczyzowych, to taka dynamika roczna, ale ona kiedyś była wyższa, teraz troszeczkę to się spowoliło, no mam nasycenie rynku. Natomiast w kwestii franczyzodawców, to powiem tak, jest jeszcze dużo miejsca dla nowych franczyzodawców, ale myślę, że część z nich niestety z tych obecnych wypadnie z rynku ze względu na weryfikację tych systemów franczyzowych, tych koncepcji.
Muszę mieć skalę taką jak Żabka na przykład, żeby to było korzystne dla dwóch stron? Bo czasami były takie modele, że mam cokolwiek i myślę, że będę się rozwijał przez franczyzę.
Tak, ale muszę mieć to cokolwiek, ale to cokolwiek musi być sprawdzone i kompletne, czyli musi być sprawdzone na rynku, ale też kompletną ofertę mieć dla franczyzobiorców. Nie tylko właśnie logo czy wybrane jakieś wsparcie, tylko to musi być kompleksowe wsparcie. No i też oczywiście bardzo ważna w tym aspekcie jest edukacja, którą duże sieci przywiązują wielką wagę do edukacji i do szkoleń, ale także edukacja w ogóle o franczyzie, żebyśmy mogli, ale także decydenci, instytucji otoczenia biznesu, żebyśmy zaznajomili się z tym słowem, czym w ogóle franczyza jest i co to jest za koncepcja prowadzenia biznesu, bo to pomoże zarówno franczyzodawcom pozyskiwać świadomych franczyzobiorców, a tacy przecież są najlepsi, ale również pozwoli osobom, które chcą zainwestować we franczyzę, zweryfikować to, czy naprawdę to jest dobry dla nich model biznesu.
Jak to wygląda z fotela prezesa, jeżeli chodzi o perspektywy rozwoju franczyzy w Polsce, panie prezesie?
Pani doktor wspomniała tu o edukacji, oczywiście niezmiernie ważny element. Tak? My nie bylibyśmy w stanie się rozwijać jako sieć franczyzowa, jako Żabka, gdybyśmy nie oferowali naszym przyszłym franczyzobiorcom jak najlepiej sprofilowanego systemu szkoleń, zanim rozpoczną prowadzenie swojego biznesu. Także to, co też nad czym pracowaliśmy przez ostatnie kilka lat, to nie stworzenie jednego unikalnego, ale sprofilowanego pod potrzeby danego kandydata. Tak? Dzięki temu jesteśmy w stanie się teraz rozwijać praktycznie we wszystkich miejscowościach, małych i dużych. I nasi nowi franczyzobiorcy to są osoby świeżo po studiach, to są też emeryci, to są osoby, które skończyły służbę wojskową, to są emerytowani policjanci. Tak? Także tutaj ten element wsparcia i szkolenia jest ogromnie ważny, jeśli mówimy o rozwoju franczyzy. Pani doktor wspomniała też o pewnej ofercie. Tak? Ona, no, to nie jest tylko logo, tak, i asortyment, ale to musi być oferta, która na rynku nie tylko jest konkurencyjna, ale mówiąc o rozwoju, jest jak dwa kroki przed konkurencją. My mocno postawiliśmy, już pytał się pan o punkt widzenia Żabki, na dwie rzeczy, na całą digitalizację i cyfryzację. Jesteśmy teraz najbardziej zaawansowaną siecią handlową technologicznie w Polsce i nasz franczyzobiorca praktycznie większość operacji sklepowych może prowadzić przez ekran telefonu, mieć w czasie rzeczywistym sprzedaż, sprzedaż po kategoriach, ilość klientów, ilość otwartych kas, ilość paragonów, może spojrzeć dostępność towaru, zobaczyć, jaki produkt sprzedaje szybciej, wolniej, co zamówić. Mocno zainwestowaliśmy w cały system logistyczny, to czego nie widać, tak? Czyli to, co powoduje, że jesteśmy w stanie handlować asortymentem, który z punktu widzenia logistycznego jest trudny dla naszych konkurentów. Dzięki temu rozwinęliśmy takie kategorie jak dania gotowe, w których jesteśmy liderem, tak? Całą Żabkę kafe. Czyli mamy produkty, których nie ma żaden z innych konkurentów. Także jak spojrzymy na franczyzę całościowo, to z jednej element, jeśli chodzi o rozwój, mamy z jednej strony element szkoleniowy, ale z drugiej cały element związany z ofertą i to już jest ta praca i wieloletni rozwój, czego nie widać, ale widać to finalnie na półce sklepowej i to w Żabce udało nam się bardzo dobrze osiągnąć, ponieważ dzięki temu mamy pewną całość, pewien jeden ekosystem, co powoduje, że jako firma tak dynamicznie się rozwijamy.
Cieszę się z tego, co mówi pan prezes, ponieważ teraz franczyza jest dla każdego, to znaczy profil franczyzobiorcy też się zmienia i on też oczywiście ewoluuje przez te lata, jak ja franczyzą się zajmuję, obserwuję te trendy i cieszę się bardzo, że jest także dla osób, które są defaworyzowane na rynku pracy i bardzo dobrze, że franczyza jest też dla takich osób i może im pozwolić na rozwój i właśnie posiadanie własnego biznesu.
Ja też dodam jeszcze tylko jeden aspekt, dokładnie dla osób z różnych środowisk, ale też mamy wielu franczyzobiorców, którzy zaczynali jako kasjerzy u innych franczyzobiorców. Tak? Także poznali biznes od podszewki i stwierdzili, że to jest dla nich, a nigdy wcześniej nie myśleli, że mogą być samodzielnymi przedsiębiorcami. Także to jest też ciekawe i wydaje mi się, że im bardziej unikalny aspekt, mniejsze bariery wejścia do sieci franczyzowej, tym mamy obopólne korzyści, tak? Bo z jednej strony szybki rozwój sieci, a z drugiej strony możliwość prowadzenia własnego biznesu. Ja tylko dodam, że bariery wejścia do Żabki maksymalnie zminimalizować. Tak? To jest barierą wejścia jest kilka tysięcy złotych, gdzie franczyzobiorca dostaje w pełni urządzony sklep o wartości około 300 tysięcy złotych, w pełni wyposażony i pełne wsparcie technologiczne.
Czyli tworzy takie miejsce pracy dla siebie, no, trochę taki substytut. Nie do końca jestem przedsiębiorcą, tylko być może jestem kierownikiem, który z własnym kapitałem musi się mocniej zaangażować, bo to też jest czasami taki argument podkreślany w dyskusjach, że franczyza może przy takich podejściach zniechęcać część osób.
Proszę, chciałam powiedzieć, że franczyzobiorcy raczej stają się niezależni, muszą być niezależni oczywiście i prowadzić z dużą motywacją, ale także znajomość lokalnego rynku jest ważna, lokalnego klienta. Myślę, że państwo, ale zarówno inne sieci też dyskontują tą wiedzę franczyzobiorcy, którą ma prowadząc lokalnie sklep i przecież całe i wszystkie tutaj opinie franczyzobiorców są również bardzo ważne dla tych świadomych franczyzodawców. Rady franczyzobiorców, czerpanie wiedzy, czyli ten feedback uzyskują także na tym szczeblu lokalnym.
Ja dodam, że oczywiście franczyzobiorca prowadzi biznes w pewnych ramach. Tak jak spojrzymy na franczyzę McDonald'sa, no franczyzobiorca tam nie będzie sprzedawał kebabów, tak? Bo są pewne ramy, w ramach których jest prowadzony biznes, ale jest to, franczyzobiorca jest cały czas przedsiębiorcą. Tak? My nie wnikamy jako Żabka, jakich ludzi na przykład franczyzobiorca zatrudnia, jak robi grafiki, w jaki sposób rozlicza się z urzędem skarbowym, tak? Czy na przykład co, bo ma też franczyzobiorca w Żabce możliwość handlowania asortymentem regionalnym w kontekście tego, o czym pani mówi, żeby być bardziej lokalnym sklepem. Także w to też jakby nie ingerujemy. Także tutaj trzeba rozróżnić między tym, jakie są ramy prowadzenia franczyzy, tak? A jednak dużą przestrzenią, w ramach której franczyzobiorca jako przedsiębiorca może podejmować decyzje, żeby jeszcze lepiej wykorzystaniem zasobów, które mu przekazujemy, prowadzić swój biznes.
A jest tutaj przestrzeń, że nie wiem, mając 300 tysięcy wolnych środków, że idę w 15 Żabek, bez żadnych doświadczeń, jako taka alternatywa dla pewnych opcji zaparkowania kapitału na te trudne czasy?
Także jeśli mówimy o franczyzie, jest jeden ważny element, o którym nie wspominaliśmy, że bardzo ważne we franczyzie jest spójność, tak? Jest pewien poziom prowadzenia biznesu, który powoduje, że jest dana konkurencyjność sieci franczyzowej, która na celu ma wyróżniać się na rynku, co powoduje zwiększone udziały w rynku, co powoduje większą dochodowość franczyzobiorcy. My, aby mieć jak najlepsze standardy sklepów, mamy pewien poziom ilości sklepów i nie idziemy w kierunku tak zwanej multifranczyzobiorczości, czyli że jeden franczyzobiorca zarządza większą ilością sklepów. To, na czym się skupiamy, to, żeby dawać możliwości rozwoju franczyzobiorcom w kontekście czy to franczyzobiorców, którzy mogą rozwijać się dalej, szkoląc innych franczyzobiorców, czy to franczyzobiorców, którzy chcą rozwijać się na przykład w obszarach kadry terenowej i wspierać innych franczyzobiorców w prowadzeniu biznesu. Także raczej w kierunku takiej edukacji, a nie w kierunku masowego prowadzenia sklepów Żabka, ponieważ widzimy, że to nie jest spójne z naszą strategią utrzymywania wysokich standardów, jeśli chodzi o wszystkie tematy operacyjne.
Pani doktor, jakie systemy franczyzowe osiągają sukces w pandemii? Czy możemy dokonać takiego uogólnienia i wskazać, które się bardziej sprawdzają z tych modeli, a które mniej?
Myślę, że głównie najważniejsze jest to, że sprawdzają się te, które są sprawdzone, które właśnie są...
Dobre podejście.
Które są przede wszystkim dobrze dopracowane. Nie, to dobrze dopracowane, czyli to, co oferuje franczyzodawca, on bardzo dobrze ma przygotowane, czyli przeanalizowane rynkowo, ale także wie, czego oczekuje franczyzobiorca, czego oczekuje klient ostateczny, to są te, które dobrze się sprawdzają, te, które właśnie franczyzobiorca ma wsparcie, ale z drugiej strony jest też wysłuchiwany, bo często to franczyzobiorca jest na tej pierwszej linii frontu i wie, czego klient oczekuje, więc też ważne jest, żeby franczyzobiorcę słuchać. Oczywiście wspierać i słuchać. I myślę, że to są takie wyznaczniki, które w pandemii mocno się sprawdziły i zweryfikowały właśnie te pakiety franczyzodawców. Jeżeli ten pakiet nie jest kompletny, to może były jakieś niezadowolenia i tutaj jakieś tarcia na linii franczyzodawca-franczyzobiorcy. Ale jednak ci, którzy dobrą pracę wykonali, franczyzodawcy, to i franczyzobiorcy są zadowoleni.
Czy pan prezes chciałby coś tutaj do tego
obrazu? Ja bym chciał do tego, co pani mówiła, wsparcie i słuchanie. Tak? My nie bylibyśmy w stanie jako Żabka wykorzystać zeszłego roku na wzmocnienie naszego modelu biznesowego, a wzmocniliśmy go między innymi dlatego, że nie tylko wspieraliśmy franczyzobiorców, ale też ich słuchaliśmy. Bardzo mocno wzmocniliśmy współpracę z Radą Franczyzobiorców. Tak, i to jest w trudnych czasach, jak się pan pytał o czasy, co COVID zmienił, to rzeczywiście bliska współpraca z Radą Franczyzobiorców, która jest głosem franczyzobiorców, spowodowała, że w ograniczonym czasie, kiedy musieliśmy podejmować wybrane kluczowe decyzje bardzo szybko, czyli wybierać wśród wielu priorytetów, właśnie współpraca z Radą Franczyzobiorców spowodowała, że te decyzje okazały się być tymi decyzjami, które i dla dobra franczyzobiorców, i dalszego rozwoju firmy były kluczowe. Także tutaj nie tylko wsparcie, ale rzeczywiście słuchanie i tworzenie relacji partnerskich z franczyzobiorcami.
Też byliście w szczególnym sektorze w pandemii, bo w lockdownie marzec, kwiecień to w zasadzie święta Bożego Narodzenia, jeżeli chodzi o piki sprzedażowe. Wszystko było wymiatane, trudno było cokolwiek dostać, więc tutaj obie strony powinny być szczególnie zadowolone.
Pamiętajmy, że to też zależy, tak? Bo jeśli mówimy o Żabce generalnie, to mówimy o misji impulsowej. Tak, to o czym Pan mówi, to głównie beneficjentami były dyskonty i to pokazują wszystkie badania rynkowe. To, co nam się udało zrobić, to to, że dostosowaliśmy się maksymalnie szybko. Podam tylko przykład, że widząc, że to o czym Pan mówi, że klient chce robić tak zwane zakupy, się zastokować, czyli kupować więcej produktów spożywczych, mniej impulsowych, byliśmy w stanie w ciągu kilku tygodni na przykład wprowadzić mięso mrożone do Żabki, czego wcześniej nie było, o czym nikt innym nie myślał, się okazało hitem, tak, bo klient mógł zrobić zakupy bardzo blisko domu, w bezpieczny dla siebie sposób i bardzo szybko i kupić to, co chciał. Także to jest miks elementów związanych z dostosowaniem asortymentu, ale też z wynikami, jakie osiągały różne segmenty sklepów, bo cały czas przypomnę, że mieliśmy segmenty sklepów w lokalizacjach trafikowych, gdzie nagle przy lockdownie nie było klientów i też musieliśmy poprzez odpowiednie działania, a podam też taki przykład działania związane z naszą aplikacją, która używa 4 miliony już klientów, byliśmy w stanie stymulować ten trafik. Tak? Prosty przykład, hot dog za złotówkę albo hamburgery, cheeseburgery za 2 złote. Tak? Także to nie jest tak, że wszystko jest dawane na tacy. Beneficjentami są ci, którzy są w stanie lepiej i szybciej dostosować się do danej sytuacji zmienionej.
Zaczął Pan Prezes mówić o szerszym kontekście, o dyskontach. Chciałem zapytać, jak pandemia wpłynęła na handel detaliczny w Polsce? Jakie są perspektywy jego rozwoju? Pani doktor.
No właśnie.
Poszerzając trochę ten obszar z perspektywy całego sektora.
No pokazała właśnie też to, że zmieniają się zachowania konsumentów, że właśnie te sklepy bliżej domu stały się ważne. Przede wszystkim zwiększył się też koszyk zakupowy, a może częstotliwość zakupów troszeczkę się ograniczyła, więc tutaj to na pewno nastąpiło. Zwiększyło się też właściwie znaczenie lokalnych sklepów, tych osiedlowych. One zarówno są franczyzowe, jak i jeszcze handel niezależny, bo tak jak mówię, klient chciał, żeby robić bezpieczne zakupy. Oczywiście dyskonty, ale na przykład rzadziej robiliśmy zakupy w hipermarketach czy dużych supermarketach. To na pewno tutaj był spadek.
Też dodam, że w ubiegłym roku z polskich ulic zniknęło 1670 małych sklepów spożywczych o powierzchni do 40 m2. Tak, żeby pokazać, że nie każdemu się udawało. Panie Prezesie, z perspektywy Pańskiej, handel detaliczny w Polsce, jakie są perspektywy rozwoju?
Tak, no mówił Pan o tych sklepach, które zniknęły, tak, z ulic i z rynku. To rzeczywiście to pokazuje, jak modele franczyzowe są ważne, żeby przedsiębiorcy mogli konkurować z tymi graczami, którzy zdominowali polski rynek detaliczny. Tak? I to widać po statystykach. Jeśli chodzi o sam rynek detaliczny i w jakim kierunku idzie, to rzeczywiście widzimy, że klient robi zakupy rzadziej, ale w większym koszyku, tak? Czyli kupuje więcej. Widzimy, że dla klienta ogromnie ważne jest bezpieczeństwo zakupów. Tak, czyli miejsce, w którym w stanie w sposób higieniczny i bezpieczny zakupy zrobić. Widzimy też, że ogromnie ważna jest lokalność, tak, to o tym mówiliśmy, ale też jest jeszcze jedna ważna rzecz. Mimo że jesteśmy, większość osób ma tak zwany home office, jest w domu, widzimy, że czas staje się coraz ważniejszy, czyli ten deficyt czasu, który odczuwają klienci, jest coraz większy. Dlatego ja mówię, że no, czas staje się taką nową walutą. Kiedyś to była tylko i wyłącznie cena, tak? Cena, ewentualnie jakość, tak? Złoty czas dla dyskontów konkurowały ceną, ale teraz rzeczywiście czas. Dlatego też jeśli spojrzymy, co jest sukcesem rozwoju Żabki, to między innymi też to, że wpisujemy się idealnie w tak zwaną koncepcję Smart City, gdzie jesteśmy w stanie też klientom zaoszczędzić dużo czasu, czyli w jednym miejscu jest w stanie zrobić nie tylko szybko zakupy, ponieważ ponad 12 milionów klientów w Polsce ma żabkę w odległości mniejszej niż 300 metrów. Także nie tylko w stanie zrobić szybko zakupy, ale skorzystać z wielu usług, jak nadać paczkę, czy odebrać paczkę, wypłacić pieniądze, zapłacić rachunki. Tak? Także tutaj wydaje mi się, że jest wiele czynników, które wpływają na tą dynamikę, ale niewątpliwie będziemy szli w kierunku convenience i też jak spojrzymy na dane kanałowe, sieć convenience bardzo mocno się rozwija.
To jest pewien taki kierunek związany z pewnymi efektami, silnymi stronami, które w pandemii zostały przez sieć zdyskontowane. Natomiast chciałem zapytać jeszcze w takim szerszym kontekście, zakładając, że ta pandemia kiedyś się skończy, to jakie tutaj będą główne takie czynniki sukcesu z perspektywy rozwoju handlu? Pan już prezes wspominał o tym rozwoju e-commerce, o digitalizacji, ale gdybyśmy mogli w takim szerszym horyzoncie jeszcze pokazać taką przyszłość. Czy może się okazać, że nawet taka gęstość tych żabek, o których pan mówi, to już nie mamy takiego nasycenia, które utrudni dalszą ekspansję i być może zupełnie inne kierunki rozwojowe. Panie prezesie, w takim jeszcze dłuższym horyzoncie strategia rozwoju, pewne zamierzenia z perspektywy sieci.
Cały czas jest miejsce na małe sklepy, cały czas jest miejsce na nowe żabki. Dzięki tym zmianom, których dokonywaliśmy, dzięki temu, że zainwestowaliśmy w sztuczną inteligencję, która pozwala nam segmentować odpowiednio asortyment, layout dla poszczególnych lokalizacji, praktycznie jesteśmy w stanie rozwijać się w każdej miejscowości już teraz w Polsce. Kiedyś żabka była kojarzona tylko z centrami dużych miast, teraz doskonale funkcjonujemy w miejscowościach poniżej 5000 mieszkańców, a nawet dodam, że nasz ostatni, najnowszy sklep 7000, który tydzień temu otworzyliśmy, został otwarty w Bieczu, malutkiej miejscowości na Podkarpaciu, co też pokazuje, że dajemy dla lokalnych społeczności, lokalnych przedsiębiorców fajny wybór do prowadzenia biznesu. Także przede wszystkim ekspansja. Także jako żabka będziemy się skupiać dalej na ekspansji, inwestować w nie tylko nowe sklepy, ale też łańcuch dostaw. Niedawno też ogłosiliśmy, że zaczęliśmy budowę najnowocześniejszego w Europie centrum logistycznego w pełni zautomatyzowanego o powierzchni ponad 60 000 metrów kwadratowych, ewenement na rynku. Także ten rozwój jest wsparty. Ten rozwój będzie musiał być wsparty inwestycjami cały czas w nowe technologie i digitalizację. Też chciałbym wspomnieć, że nie ma innej firmy handlowej w Polsce, w której 10% osób zatrudnionych pracowałoby tylko nad rozwojem nowych technologii. Tak? Także mówiąc, że digitalizujemy, rzeczywiście to robimy, bo widzimy, że nie tylko tworzy to nasze przewagi konkurencyjne, ale też pozwala szerzej, jeszcze szybciej się rozwijać. I jest jeszcze trzeci aspekt, jak spojrzymy na szeroki horyzont rozwoju też handlu detalicznego, co jest dla klienta ważne, cały aspekt ESG, odpowiedzialności społecznej. Tak? Część sieci